Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Dziś rozmawiać będziemy o małych pacjentach i ich rodzicach, może nawet bardziej o tych rodzicach. Panie doktorze, czy w Pana ocenie rodzice są dziś przewrażliwieni na punkcie zdrowia swych dzieci, czy wręcz przeciwnie, wykazują w tej materii nonszalancję, by nie rzec lekkomyślność? Czy to się da tak ogólnie powiedzieć? Tytułem wstępu tylko pytam.
Dobry wieczór. Trudno nazwać mądrością rodziców fakt, że zamiast chronić dzieci przed chorobami zakaźnymi, świadomie narażają je na ewentualne zachorowania i ewentualne następstwa tych chorób.
O, to pan już od razu mówi o tych rodzicach, którzy odmawiają swoim dzieciom tych obowiązkowych szczepień.
Tak, bo może wrócimy do dalszej części.
Tak, będziemy
popatrzmy
o tym mówić na części.
Na przeszłość i teraźniejszość. Przecież choroba Hajnego Medina, która nie tak dawno przecież jeszcze panowała, do dzisiaj widzimy skutki tej choroby. Widzimy osoby kalekie chodzące po ulicach. Wielu z nas ma członków rodziny również, prawda, po przechorowaniu Hajnego Medina. Weźmy sytuację błonicy, ospy prawdziwej, odra. Tych problemów w tej chwili już nie mamy. To jest właśnie dobrodziejstwo szczepień. Młodzi lekarze nie widzieli nawet tych chorób, nie znają tych chorób, ponieważ przeszły już do przeszłości w związku z prowadzonymi szczepieniami. Warto właśnie się zastanowić, dlaczego szczepić.
I o tym będziemy też rozmawiać. A panie doktorze, czy w takim razie może pan podać przykład w drugą stronę jakiejś nadwrażliwości, być może rodzica wobec zdrowia własnego dziecka?
Czy tak? Oczywiście. Rodzice chcą dla dziecka jak najlepiej. I tutaj czasem chcą przedobrzyć. Są nadopiekuńczy, wymagają może zbyt wiele od służby zdrowia, gdzie tych interwencji nie potrzeba nawet.
I o tych przypadkach też powiemy w dalszym ciągu naszej rozmowy. Proszę Państwa, doświadczony pediatra, ile lat w zawodzie, panie doktorze?
38.
Doświadczony pediatra, pan doktor Zbigniew Pajzderski jest naszym gościem w tej godzinie. Zadzwonimy też do, myślę, dwóch umówionych gości czekających pod telefonem do rozmowy o małych pacjentach w rękach wrażliwych, może nadwrażliwych rodziców. Zapraszają realizator Krzysztof Jankowski i autor Rafał Regulski.
Think about it, can't stop thinking about it. How much longer?
No i już telefon nam zadzwonił. 618-654-654 to numer do naszego studia. Powtórzę, 618-654-654. Można też napisać do nas na adres w tej godzinie, zaznaczam do 22, na adres antena@radiomerkury.pl z opinią bądź pytaniem tutaj do naszego gościa, pana doktora. Słucham, bo słuchacz zdaje się ma pytanie właśnie, tak?
Dobry wieczór.
Witam państwu. Pana.
Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Dziękuję za bardzo ciekawy temat audycji. Chciałbym zadać krótkie pytanie. Jaki jest pana stosunek, jaka jest pana opinia, pana doktora oczywiście, do niektórych szczepień, które według wielu osób uważają, że mogą być przyczyną autyzmu. Zapewne pan słyszał, że jest bogato udokumentowana ta sprawa. Na Zachodzie jest wiele rodziców, którzy skupieni, rodziców dzieci autystycznych, którzy uważają, że autyzm u ich dzieci został wywołany poprzez szczepienia. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję panu za pytanie, panie doktorze.
Nie wiemy, jakie źródła pan przytacza, ponieważ było kiedyś w brytyjskim medycznym piśmie przedstawiona praca, jakoby właśnie szczepienia wywoływały autyzm. Później okazało się, że to jest nieprawda i dana osoba, ten lekarz, który niby te badania przeprowadzał, został niestety za to ukarany i pozbawiony pewnych praw. I nie ma żadnych udokumentowanych doniesień na to, że szczepienia wywołują autyzm.
To jest odpowiedź pana doktora. Panie doktorze, rodzice, ja tu użyję tego słowa, coraz odważniej odmawiają swoim dzieciom szczepień i tłumaczą to właśnie obawą o poszczepienne powikłania. Czy pan w swojej praktyce zawodowej tej ponad 30-letniej spotkał się z takimi powikłaniami po szczepieniach?
Powikłania mogą się zdarzyć, przy czym nie jest to jakiś znaczący odsetek. Są to tak zwane niepożądane odczyny poszczepienne, które mogą wystąpić w pierwszych 24 czy 48 godzinach w postaci miejscowego zaczerwienienia, bólu miejscowego, podwyższonej gorączki powyżej 38, względnie głośnego, nieutulonego płaczu. Mhm. Powiem, że nie jest to jakieś masowe zjawisko, a tylko marginalne. Na tysiące szczepień są naprawdę ułamki procentu. A proszę się zastanowić. Jest to indywidualna reakcja organizmu. Tak samo jak może być organizm uczulony na polopirynę, czy na jakiś inny lek, czy nawet na białko, również może to się objawić czasem w takiej postaci. Ale są to naprawdę sporadyczne przypadki i każdy taki przypadek jest monitorowany, jest opisywany i szczegółowo analizowany.
Panie doktorze, czy panu się zdarza rozmawiać z rodzicami, którzy nie chcą szczepienia dla swojego dziecka albo mają właśnie takie poważne obawy? Jak chociażby taka obawa, którą przedstawił nam nasz słuchacz dzwoniący już jako pierwszy.
Zdarzają się. Nie jest to akurat na terenie mojej działalności jakiś masowy ruch, ponieważ na terenie naszego powiatu tylko dwie osoby, które odmówiły szczepień. Przy czym nie zarzekają się one, że całkowicie nie będą szczepić dzieci, tylko jedna osoba powiedziała, że to będzie po drugim roku życia, a jedna odmówiła szczepienia na przykład przeciw gruźlicy w okresie noworodkowym. Już to oddziale noworodkowym.
Przypomnijmy jeszcze, jaki w tej chwili jest ten zestaw tych obowiązkowych szczepień dla dziecka.
Jeśli chodzi o te zagadnienia, reguluje to program szczepień ochronnych. Jest to co roku aktualizowany program i są to szczepienia przeciwko podstawowym chorobom, takie jak gruźlica, WZW, dalej błonica, tężec, krztusiec, świnka, różyczka. To są te wszystkie przypadki chorób, na które są obowiązkowe szczepienia. Pomijam już szczepienia zalecane na niektóre inne schorzenia, ale to są podstawowe i to są wszystko bezpłatne szczepienia.
Tak. Proszę jeszcze powiedzieć, czy ma pan dane z województwa? Ile w tej chwili jest takich odmów w skali naszego całego województwa, gdzie rodzic nie zgadza się na szczepienie własnego dziecka?
Według moich danych odmówiło szczepień na terenie naszego województwa 1039 osób. Przy czym spraw toczy się 15 obecnie.
Spraw przeciwko rodzicom, tak?
Rodzice również, prawda, inspekcję sanitarną skarżą do sądu. Są sprawy w toku.
W obie strony, tak?
W toku są, tak, oczywiście, i to są niezałatwione, bo wobec tego uważam, że nie ma co tego tematu w tej chwili dalej drążyć.
Dobrze, ale jeszcze jedno pytanie. Dlaczego służby sanitarne, lekarze tak bardzo chcą, żeby jednak dzieci były szczepione na te choroby, żeby nie było tych przypadków unikania tych szczepień?
No tak jak na wstępie tutaj powiedziałem, no chodzi o eliminowanie chorób zakaźnych i następstw po przebytych chorobach.
A proszę powiedzieć, czy nawrót jakiejś choroby, która póki co jest nieobecna, jak pan doktor powiedział, młodzi lekarze nie znają tych chorób. Czy nawrót takiej choroby może nastąpić wskutek nieszczepienia pojedynczych dzieci, czy to może się pojawić wtedy, kiedy jednak tych przypadków będzie coraz więcej? Jaki tu mechanizm działa?
W dobie migracji ludności nigdy nie wiemy, jakie przypadki będą tak zwane zawleczone z innych krajów, prawda, czy gdzie rodzice wybiorą się z dziećmi.
Czyli wystarczy jedno dziecko, tak?
Oczywiście, skoro nie mamy odporności, a spotkamy się z przypadkiem, na który nie jesteśmy odpornieni, no to wtedy rozwija się choroba.
Jak pan by nazwał tych rodziców, którzy odmawiają tych szczepień? To jest nieodpowiedzialność, czy to jest może coś innego? Trochę pana prowokuję tutaj, bo...
No, ja powiem, no trudno nazwać to mądrością. Przecież to, że są te ruchy szczepionkowe, jest tak zwana moda na nieszczepienie, to te osoby nie czytają wszystkich doniesień i doniesień fachowych, tylko czytają nie te doniesienia, co powinni. A gdzie zdrowy rozsądek? Przecież powiedziałem, że te szczepienia wszystkie mają uratować nasze dzieci, mają zapobiec tym chorobom. Czy naprawdę kochamy nasze dzieci wtedy, kiedy świadomie narażamy na ewentualne zachorowania? Szczepienia to też profilaktyka i dobrodziejstwo.
Pyta pan doktor, a ja odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, ukłania się słyszony Bartek. Oczywiście, że trzeba szczepić.
Urwało nam się, proszę ponowić. Być może pan się gdzieś przemieszcza. Pan Bartek powiedział, że trzeba szczepić, ale zdaje się miał jakieś ale, którego nie wypowiedział. Zatem pan doktor apeluje, by jednak odpowiedzialnie przychodzić w tych wyznaczonych terminach na wskazane harmonogramem szczepienia i żeby tego nie unikać. Pan Bartek chyba ponawia swój telefon. Dobry wieczór. No urywa nam się coś tutaj nie pasuje nam. Nie wiemy dlaczego. Panie Bartku, proszę jeszcze raz spróbować. Podejmiemy jeszcze jedną próbę. Może zagrajmy, a za chwilę będziemy rozmawiać. Ktoś inny chyba dzwoni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałam zapytać uprzejmie pana doktora, jaki sens na szczepienie na gruźlicę, jeśli ja byłam zaszczepiona na gruźlicę i pomimo tego na gruźlicę zachorowałam. Uprzejmie proszę. Odpowiedź.
Dziękuję. Powiem krótko, że szczepienie zwłaszcza noworodków jest zalecane ze względu na to, że zapobiega się najbardziej tym groźnym postaciom gruźlicy, a więc prosówce, czy ewentualnie gruźliczemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci.
Mhm. Czyli te szczepienia całkowicie nie zapewniają nam bezpieczeństwa przed gruźlicą, natomiast eliminują czy minimalizują groźbę zachorowania
na te najbardziej groźne postacie.
618-654-654.
down from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight, and though a million stars were shining, my heart was less than a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea.
Witamy pana, dobry wieczór.
Dobry wieczór, mój Roman z tej strony. Ja w kwestii szczepień i rozmowy z panem doktorem. Myślę, że rozmowa idzie w złym kierunku, ponieważ pan doktor używa zbyt fachowych terminów, używa retoryki straszenia, co nie przekonuje rodziców. Mówi też o obowiązkowych szczepieniach. One są obowiązkowe tylko z nazwy. Dzisiejsze prawo nie nakłada żadnych karnych racji. Rodzicom potrzebna jest edukacja. Rodzice nie wiedzą, rodzice się boją. Internet jest śmietnikiem. Jak wiemy, w internecie możemy znaleźć mnóstwo informacji, również nieprawdziwych. I rolą lekarza jest odkłamywanie tych informacji i przekonywanie rodziców. I myślę, że w tym kierunku z dyskusją powinniśmy dzisiaj pójść. Mówię to jako kolega pana doktora, również pediatra.
Dziękuję panie doktorze, to jeszcze wykorzystam okazję. Zapytam też obu panu doktorów w takim razie teraz. Pan mówi, że nie ma tego obowiązku tak naprawdę. Natomiast mamy też informacje nawet na naszej stronie internetowej, że poznański sanepid straszy karami rodziców, którzy tych szczepień dla własnych dzieci nie chcą.
Według moich informacji, które posiadam z prasy medycznej, z medycyny po dyplomie, z pediatrii praktycznej, wynika, że one pozostały tylko z nazwy obowiązkowymi, natomiast ten obowiązek nie wiąże się z żadną karną odpowiedzialnością rodziców, ale to nie o to chodzi. Jesteśmy wszyscy przekonani, myślę, w środowisku lekarskim, że dzieci powinny być szczepione, natomiast potrzebna jest edukacja. Naprawdę ja w swoim środowisku spotykam rodziców, którzy mają dużo obaw. Potrzeba nieraz wiele czasu, żeby im wytłumaczyć, ale można to zrobić. Była mowa o tym przypadku autyzmu i o pracy. Pan doktor bardzo ładnie powiedział, że w British Medical Journal pojawił się artykuł lekarza, który potem stracił prawo wykonywania zawodu. Ale nie powiedział, jaka była istota. Ten lekarz był kupiony przez kancelarię prawną, która chciała udowodnić, że ich pacjent ma autyzm na skutek szczepień i to oni po prostu zapłacili mu, żeby napisał artykuł na zamówienie. I to trzeba powiedzieć rodzicom, bo ten artykuł krąży po internecie do tej pory i chociaż został zdjęty z British Medical Journal, no to w internecie nie. Często przeciwnicy szczepień powołują się na ten śmieszny artykuł. I jak już coś mówimy, to mówmy do końca, bo rodzic oczekuje takich informacji.
Bardzo panu dziękuję.
Zostaje na nasłuchu, być może jeszcze się odezwę.
No, prosimy bardzo, będziemy wdzięczni.
Oczywiście dziękuję za głos, panie doktorze.
Dzięki.
Ale ja właśnie do tego zmierzałem, że czytają nie to, co mają czytać. Nie czytają fachowych, tylko po prostu mają takie, no... czytają to, co chcą.
Ja wiem, ale panie doktorze, my też nie czytamy
oczywiście,
literatury.
Oczywiście, bo nie mamy na to czasu, ale rozmowa z rodzicami jest podstawą. I chociażby to, co na wstępie powiedziałem, że jaki jest cel szczepień, żeby zwalczać choroby, żeby poprawiać zdrowotność naszego społeczeństwa, to jest przede wszystkim argument.
To bardzo górnolotnie. Wie pan, ja, niech pan sobie wymyśli, że jestem ojcem swojego małego dzidziusia i mnie tam mało interesuje naród. Nie wszyscy jesteśmy wielkimi patriotami. Ja chciałbym, żeby mój mały dzidziuś nie był narażony na choroby. W związku z tym egoistycznie podchodzę do tego, po co mam go szczepić, jak co mnie to obchodzi, że będzie zdrowszy naród. Prawda? Muszę dotrzeć do tego rodzica z przekonaniem, że to szczepienie jest również dla niego istotne. Muszę podać przykłady, gdzie te szczepienia jednak doprowadziły do likwidacji chorób i to i tych to, że nie ma ospy na przykład. To jest taki argument, który przekonuje bardzo wielu. Szczepiliśmy tą ospą wszystkich, dzisiaj problem ospy nie istnieje. Właśnie dlatego.
Ja też na wstępie mówiłem o chorobie Heinego-Medinie, o ospie, prawda? To mówiłem, cytowałem to na początku.
Mamy swoje lata, pan jeszcze pamięta chorobę Heinego-Medina.
Oczywiście.
Czy błonicę. Natomiast młodych kolegów pediatrów, niech pan zapyta, czy widzieli.
To właśnie pan doktor mówił, że młodzi tych chorób nie znają. Panowie, to jeszcze, skoro tak jeszcze tutaj razem panowie są w tej chwili, to jeszcze jedno pytanie. Mówimy, właściwie zgadzamy się panowie co do tego, że w internecie jest dużo tych błędnych informacji, fałszywych, że one są przesyłane między sobą przez rodziców, linki do tych materiałów i same te materiały. Natomiast proszę powiedzieć zatem, skąd rodzic ma wiedzieć, co ma czytać, co jest prawdą, jak ma oddzielić to ziarno informacyjne od plewy informacyjnej.
Wystarczy zapytać się, prawda, lekarza prowadzącego, jeśli masz do niego zaufanie. Chodzi do poradni dla dzieci
wydaje
zdrowych.
Wydaje się, że podstawą jest medycyny rodzinnej i pediatrycznej jest zaufanie pomiędzy pacjentem a lekarzem. Jeśli my się rozumiemy, jeśli my sobie ufamy, to jesteśmy w stanie się przekonać. Jeśli natomiast jest to tylko administracyjny kontakt, to nawet straszenie karami nic tu nie da.
Oczywiście, dlatego mówię rozmowa i kontakt poświęcony, czas poświęcony dla poszczególnych przypadków.
Tak, oczywiście.
Dziękujemy bardzo.
Nie chcę zabierać w programie czas, który jest przeznaczony dla pana doktora. Ja nasłuchuję, w razie czego się odezwę. Jeszcze raz dziękuję za możliwość zabrania głosu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no to był jakby pierwszy rozdział naszej rozmowy, który miał pokazać jedną postawę rodziców, gdzie rodzic chce decydować sam, jakby uważa, że dla jego dziecka jest lepsze to, iż nie będzie ono na te czy inno przeciwko tej czy innej chorobie szczepione, bo się obawia tego czy innego powikłania. Natomiast ten rozdział na razie zamykamy. Za chwilę zajmiemy się postawą z drugiej strony. To, o czym też na wstępie powiedzieliśmy, że czasem rodzice właściwie być może z nadwrażliwości korzystają z kolei ze wszelkich możliwych badań, również tych, nad którymi celowością przeprowadzania nasz dzisiejszy gość, pan dr Pajzdrowski, stawia znak zapytania. Zatem za dwie minutki wracamy. Czasem, proszę państwa, mam takie wrażenie, że my, rodzice, tak naprawdę to się miotamy z jednej skrajności w drugą popadając. I nie wiem, czy to nie jest jakaś też oznaka słabości naszego systemu zdrowotnego. W każdym razie, panie doktorze, mamy teraz też postawy rodziców, jak to pan na początku powiedział, takie nieco przewrażliwione. Mianowicie rodzice korzystają na potęgę ze wszelkich możliwych badań profilaktycznych, nawet jeśli nie trzeba. Ale ja zapytam, zanim konkretnym przypadkiem się tutaj, czy przykładem posłużymy, zapytam, czy w ogóle tak można mówić, bo profilaktyka to jest jakby szukanie wśród uchodzących za zdrowych choroby, prawda?
Tak, no wiadomo, rodzice chcą dla swojego dziecka zawsze jak najlepiej. Korzystanie z kolei z wszelkich darmowych badań moim zdaniem nie zawsze jest celowe. Dajmy szansę tym, którzy tego rzeczywiście potrzebują. Nie jestem wrogiem profilaktyki, wręcz przeciwnie. Podam przykład. Jest szereg programów, które na przykład inspekcja sanitarna realizuje. Jest kilkanaście takich programów, w którym na bieżąco uczestniczymy. Dotyczy to zarówno racjonalnego żywienia, profilaktyki, uzależnień, między innymi tytoniu, alkoholu, używek innych, sprawa HIV-AIDS, szkodliwości promieniowania ultrafioletowego. Dalej, promowanie zdrowego stylu życia. Są to programy przeznaczone zarówno dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak i rodziców. Mhm.
Dobrze, ale zaraz jeszcze powiem o badaniach profilaktycznych, bo te są szczególnie ciekawe w kontekście naszej edycji. Dobry wieczór, słuchacz dzwoni kolejny.
Dobry wieczór, witamy panie redaktorze, Teresa się kłania, witam gościa.
Witamy.
Więc ja na początku powiem tak, jestem nadopiekuńczą matką, tak? I zostałam wywołana do tablicy, dlatego że jest lekarz w studio. Jestem matką osób, dwóch dziewczyn, które już pracują w zawodzie, a więc mam doświadczenie bardzo bogate. I lekarz Anioł, bo tak go nazywam, przyjaciel naszej rodziny, powiedział, że moje córki są najbardziej urazowymi dziećmi w całym Poznaniu. Kiedyś, dawno temu, jak moja starsza córka miała pół roczku, spotkałam świętej pamięci panią profesor Marię Chmielową i ona mi powiedziała: dziecko, pamiętaj, jeżeli nie masz zaufania do lekarza, to niech to będzie twoja pierwsza i ostatnia wizyta u niego. I jeżeli ja buduję moje relacje, budowałam tak zawsze z lekarzami, na zasadzie zaufania, to proszę mi wierzyć, osiągnęłam sukces i jestem z tego dzisiaj dumna, ponieważ mojej córce wszczepiono żółtaczkę. Pan doktor ma świadomość, o co chodzi, prawda? I kiedy moje dziecko mi zaśpiewało, że chce być lekarzem, to ja myślałam, że spadnę z krzesła. Przecież jak ma HBS antygen dodatni, nie może być lekarzem. Telefon do profesora Wysockiego i pytam, co robić, zanim jeszcze z dzieckiem porozmawiałam. Zrobione jej badania, okazało się, że dziecko może być lekarzem. Pracuje dzisiaj na stażu. Jeśli rodzice współpracują z lekarzami, nie dam sobie powiedzieć, jeśli mają do nich zaufanie i scedowują decyzje na lekarzy, bo ja się na tym nie znam, a niestety w Polsce dwa najbardziej popularne zawody to jest lekarz i nauczyciel, bo wszyscy są lekarzami goździkowe i wszyscy są nauczycielami. Jeżeli rodzice bazują na zaufaniu do lekarza, to mogą góry osiągnąć. Czy to będzie profilaktyka badań, czy to będzie profilaktyka szczepień, czy to będzie cokolwiek innego. Ja miałam wspaniałego lekarza rodzinnego moich córek, do którego do dzisiaj chodzi moja córka.
Dobrze.
Także uważam, że to jest najważniejsze w leczeniu dzieci i w opiece nad dziećmi. Będę wszystkie matki namawiała do zaufania do lekarza. Nie wiem, czy pan doktor się ze mną zgodzi.
Oczywiście zgadzam się jak najbardziej. W swoim bogatym doświadczeniu też właśnie wiem, że rozmowa z rodzicami, zaufanie, to jest podstawa. Rzetelność w zawodzie i uczciwość w stosunku również do pacjenta. Natomiast rodzice, ja powiem, że często niestety nie są stali. Stałość opieki lekarskiej jest podstawą, gdyż lekarz, jeśli leczy dziecko od najmniejszego, od noworodka, poprzez wizytę patronażową, wszystkie kolejne bilanse, jest w stałym kontakcie i rodzice mają zaufanie, wiedzą, można z rodzicami. Nie tylko można, należy i trzeba po prostu z rodzicami rozmawiać. Mhm. Ale rodzice niestety, tylko jeszcze dokończę, że jeśli rodzice nie mają zaufania do lekarza, chodzą w ciągu tygodnia do trzech, czterech lekarzy. I to jest po prostu całe zło.
I być może
każdy ma inne po prostu, każdy ma inne podejście, nie znając dziecka. Oczywiście.
Panie doktorze, właśnie wywołał pan bardzo ważny problem.
Panie dyrektorze, proszę, bo tutaj pulsuje nam telefon, mamy maile, ja bym prosił, żeby do kropeczki zmierzamy.
Do prowadzenia do tego samego lekarza, kiedy moja córka druga miała wypadek, ja byłam w szkole, zażądałam, żeby zawieziono dziecko do tego szpitala, w którym jest ten lekarz anioł. A muszę panu powiedzieć, że pierwsza rozmowa tego lekarza ze mną, to ja pomyślałam sobie, zawiad, rozmawia z moim dzieckiem, a nie chce ze mną rozmawiać. A on mnie nauczył, że musi zdobyć zaufanie dziecka, a potem rozmawia z matką, jak już dzieckiem może zrobić, co chce. Ja pozdrawiam i będę słuchała audycji. Dobranoc.
Dziękuję pani uprzejmie. No, cenna uwaga, że też ten pacjent to właśnie to dziecko. I dlatego lekarze chyba powinni rozmawiać też z dziećmi. Panie doktorze, jeszcze odbiorę jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana, jesteśmy na antenie.
Ja jestem młodym tatą małej córeczki. Ja tylko chciałem powiedzieć jedno zdanie, że jest bardzo dużo lekarzy, którym ciężko jest zaufać, którzy robią opinię. Jest gro lekarzy, którzy są bardzo dobrzy, którzy wykonują swoją pracę poprawnie i bardzo ciężko trafić na takiego lekarza. Jeżeli już się trafi na takiego lekarza, to jesteśmy zadowoleni, wtedy korzystamy ze wszystkich szczepień i idziemy drogą tak, jak jest to zalecone. Ale jeśli trafimy raz na lekarza, który ma nas w nosie, za przeproszeniem, no to już nasza opinia jest spatrzona, dlatego po prostu jest takie rozwidlenie między szczepić, a nie szczepić.
Mm-hmm. Dziękujemy panu bardzo za opinię.
Oczywiście ja mówię, że zaufanie, na zaufanie trzeba pracować wiele lat. I to jest, to procentuje później, gdyż jeden drugiemu po prostu mówi, słuchaj, ja jestem zadowolony z tego lekarza, z tamtej lekarki, do tamtego nie idę, bo mnie tak potraktował, czy tak potraktował. Niestety, powiedzmy sobie uczciwie, że pediatria jest w tej chwili specjalnością deficytową. Proszę sobie zobaczyć statystyki, że pediatria wymiera. Nowego na rybku nie ma. Jeśli weźmie się statystyki, ile pediatrów pracuje w wieku produkcyjnym. Większość to są już praktycznie w wieku przedemerytalnym czy emerytalnym. I to jest po prostu to, że ta szkoła stara odchodzi. Nowych niestety jeszcze nie ma.
Dziękujemy. No, powiało grozą. Myślę, że nas słuchacz nie spodziewał się, że taka będzie odpowiedź. Panie doktorze, jeszcze w temacie szczepień mamy maila z pytaniem, czy pan doktor zaleca szczepienia przeciwko pneumokokom, rotawirusom, meningokokom? Dlaczego są odpłatne i tak drogie?
To są tak zwane szczepienia zalecane. W niektórych grupach, ja nie będę tu w szczegóły wchodził, te szczepienia są również już wprowadzane stopniowo bezpłatnie, ale niestety w budżecie państwa to wszystko zależy. To nie zależy od widzimisię lekarza, tylko niestety, jeśli ministerstwo nie zagwarantuje środków na opłacenie tych szczepień dla całej populacji, to niestety my jesteśmy bezradni. My możemy tylko zalecać i mówić, jakie mogą być następstwa. W swojej praktyce widzę, że część rodziców jednak poświęca te pieniądze. Są to różne kwoty, bo niektóre są 180, 150, w zależności, prawda, od producenta, od prawda, przypadku, którym tutaj mówimy, czy mamy meningokoki, pneumokoki, czy inne, czy szczepionki brodawczaka. Są akcje, są nieraz możliwości, prawda, utargowania u producenta, ale to mówię, niestety nie jest to zależne od nas. Sam wiem, że profesor Wysocki nieraz mówił, ile to tylko kosztuje w stosunku do wydatków, jakie na inne cele są przeznaczane. Że nie potrzeba aż tylu. Niestety zdrowie jest niedoszacowany finansowo.
Proszę Państwa, kilka dni temu, myśmy też mówili o tym na antenie naszego radia, przez dwa dni we wrześniu ambulans Fundacji Ronalda McDonalda prowadził badania USG dzieci. Tam badano u chłopców brzuszek, szyję w związku z badaniem tarczycy i moszne, u dziewczynek też brzuszek i szyję. Te badania cieszyły się niesamowitym zainteresowaniem rodziców. Mnóstwo rodziców nie mogło się na nie, mówiąc kolokwialnie, załapać. Badania były oczywiście darmowe i teraz ja właśnie wtedy do pana doktora zadzwoniłem po raz pierwszy zapytać, co on sądzi, dlaczego tak się rodzice garną do takich badań. Do wrześni dzwoniono z miejscowości odległych o 150 kilometrów, żeby zarejestrować dzieci. Panie doktorze, jak pan tłumaczy zachowania rodziców w takich przypadkach? Badania USG.
Ja uważam, że to każdy rodzic oczywiście chce jak najlepiej. Ale tak jak powiedziałem już wcześniej, dajmy szansę tym przede wszystkim, którzy tego potrzebują. Ja rozumiem, jest akcja, proszę bardzo, można skorzystać. Ja rozumiem rodziców, ale przede wszystkim ja widziałbym bardziej celowe badania, żeby to była cykliczna akcja, a nie tylko jednorazowo. Ponieważ są takie akcje i państwo na pewno doskonale sobie zdają z tego sprawę, że takie jak profilaktyka raka szyjki macicy jest ogólnopolskie. Badanie PSA przy raku gruczołu krokowego. Dalej, mamografię, cytologię u kobiet. Spirometrię, prawda, u chorób płucnych. To są jak najbardziej ukierunkowane. I brakuje mi osobiście większej dostępności do tych badań specjalistycznych USG. Ponieważ jeśli chodzi o chłopców, na przykład badanie USG moszny, no to co zobaczymy? Czy ma wodniaka, czy nie ma wodniaka? No to przecież badaniem palpacyjnym każdy pediatra powinien...
Palpacyjne, czyli?
Ręcznie, po prostu rękoma bada się już noworodka. Noworodek się rodzi już, prawda, z wodniakiem jąder. Jest pediatra, decyduje o tym, konsultuje z chirurgiem. Chirurg później wyznacza ewentualnie termin do zabiegu. I to po prostu są już ukierunkowane badania.
Zaraz wrócimy do rozmowy. Dobry wieczór. Halo, halo. No, rozłączył się słuchacz. Panie doktorze...
Powiem tylko jeszcze odnośnie tarczycy szyi, prawda? My jako podstawowa opieka zdrowotna nie możemy kierować na USG tarczycy. Ponieważ jest to w gestii specjalistyki już. A więc poradni endokrynologicznej. Lekarz POZ-u może robić tylko przeglądową jamę brzuszną. Natomiast jeśli jest podejrzenie wole, zwłaszcza u dzieci, wole młodzieńcze w okresie dojrzewania, to my robimy podstawowe badania i kierujemy do poradni endokrynologicznej. I tutaj mi właśnie brakuje, żeby była większa dostępność do tych badań specjalistycznych i później na przykład możliwości wykonywania tych badań przez specjalistów.
A o czym świadczy takie ogromne zainteresowanie tym ambulansem Fundacji McDonalda?
No uważam, że to jest bezpłatne i po prostu masowo jest możliwość, przyjeżdżają, nie potrzeba jeździć, ponieważ tak jak mówię, wracając do tej specjalistyki, jeśli w powiatach jest podejrzenie czy wola tarczycy, czy jakichś innych anomalii, czy jakichś wad rozwojowych, to niektóre muszą być kierowane do Poznania. I stąd, prawda, koszty dojazdu, czas zwalniania się z pracy rodziców, to powoduje, że często zaniechają nawet tej diagnostyki.
Mamy kolejnego maila właśnie związanego z badaniami USG. Ja go przeczytam. Badanie USG dla dzieci to super sprawa. To jest od pani Grażyny mail. Badanie USG dla dzieci to super sprawa. Można w dość wczesnym stadium zdiagnozować chorobę, która nie daje o sobie znać wcześnie. Badania w ambulansie zdrowia Ronalda McDonalda to okazja na przykład wykryć wady wrodzone, zanim się ujawnią, wykryć schorzenia, które długo rozwijają się bezobjawowo. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że to badanie jest, to już powiedzieliśmy, darmowe.
to jest właśnie to, że dostępność, prawda? Ale ile tysięcy oni przeprowadzili tych badań i ile na przykład wykryli tych przypadków? To jest jedna sprawa. I dlatego ja ciągle mówię, celowane, jeśli jest szmer serca, żeby zrobić u dzieci echo, trzeba kierować do specjalisty. Lekarz POZ-u, nawet doświadczony pediatra, nie może bezpośrednio skierować do pracowni echo. Nie może również, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za USG tarczycy.
Panie doktorze, na stronach Fundacji Ronalda McDonalda pojawiła się chyba dzisiaj taka na razie krótki, taki zdawkowy raport z tej wrześni i oni tam informują, że w grupie 112 przebadanych dzieci u 30% zbadanych wyszło od nas z wpisanym w wynik wskazaniem i szczegółową informacją o konieczności dalszego leczenia. 30% to, tak szybko licząc, około niespełna 40 dzieci coś tam znaleziono. Czyli podsumowując, z pana punktu widzenia, to było warto to robić? Było warto przebadać 112 dzieci, żeby u 40 wybadać jakieś nieprawidłowości?
Trudno mi się ustosunkować do tej liczby ze względu na to, że nie wiemy, co stwierdzono. Czy tylko podejrzenie jakichś schorzeń, czy trudności w diagnostyce, ponieważ to jest duża ilość, z tego by wynikało. Nie wiem, dlatego nie mogę się ustosunkować, nie wiedząc szczegółów, co jest stwierdzone. Natomiast każdy przypadek wczesnego wykrycia jest jak najbardziej chwalebny.
Spróbujemy za chwilę się dowiedzieć. Na razie piosenka, a ja przypomnę, że numer do studia to 618-654-654.
Haven't been going my way. No work coming in, so my money's thin, and I still got bills to pay. But all in all, you've been right here with me. When I'm sinking low, you come through and lift me. It's nothing more than the love that you give me. Keeps me from drowning in tears.
You make me smile.
Make me smile.
You make me smile.
Przy telefonie pani Marlena Kaźmierczak z Wrześni właśnie. To pani sprawiła, że we wrześniu odbyły się te badania USG dzieci. Pani Marleno, czy pani nam potrafi odpowiedzieć na pytanie właśnie, co stwierdzono, jakie były te nieprawidłowości, które u dzieci w waszym mieście podczas tych dwudniowych badań stwierdzono?
W naszym mieście stwierdzono m.in. wędrujące jądra, zmiany w tarczycy, powiększone węzły chłonne. W jednym przypadku był brak nerki, przepuklina jamy brzusznej, naczyniak i poważna infekcja pęcherza moczowego, która wymagała natychmiastowego już leczenia.
Słuchała pani nas od początku?
Tak.
No i co pani sądzi? Czy zgodzi się pani, bo pani również kiedyś skorzystała z takich badań dla własnego dziecka, czy uważa się pani za rodzica nadwrażliwego, przewrażliwionego?
Nie uważam się za rodzica przewrażliwionego. Uważam, że takie badania są potrzebne, jest to profilaktyka. W przypadku mojego syna potwierdziła się niedoczynność tarczycy. I tak jak pan doktor wcześniej mówił, no nie miałam możliwości zrobienia USG, nie miałam skierowania od pediatry.
Proszę jeszcze powiedzieć, czy kiedy pani, bo to do pani dzwoniono, żeby zarejestrować dzieci, prawda?
Tak.
Jak tłumaczyli ci dzwoniący, czym się kierowali, co mówili, że zależy im na tych badaniach, dlaczego im zależało na tych badaniach?
Zależało im przede wszystkim na profilaktyce, ale miałam też telefon od pani, która miała bardzo złe wyniki krwi dziecka. Otrzymała skierowanie na USG, z tym, że termin to dopiero koniec maja. U nas miała możliwość przeprowadzenia tego USG wcześniej.
Bardzo pani dziękuję. Czas nas nagli, więc pani Marlena Kaźmierczak z Wrześni. Wiemy już, panie doktorze, jakie te tam były stwierdzone nieprawidłowości. Co pan na to? Pan sobie zapisał tutaj.
Oczywiście. To ja, wracając do tych poprzednich naszych wypowiedzi, że właśnie zaufanie do lekarza, odpowiednie postępowanie uzasadnia następne skierowania. I tak jak mówimy, wędrujące jądra, brak jądra, to już pediatra powinien stwierdzić u noworodka podczas wizyty patronażowej. A więc to albo dziecko nie było badane, albo po prostu mama już o tym wiedziała i tylko poszła do potwierdzenia. Węzły chłonne tak samo. Zdarzają się w mojej praktyce, nie jest to pojedynczy przypadek, również jest badanie łącznie z rozmazem, morfologię OB i kieruje się do poradni ewentualnie hematologicznej. Natomiast kwestia właśnie USG, to co ja powiedziałem, my pediatrzy nie możemy kierować na tego typu badanie jak USG tarczycy, USG moszny czy USG węzłów chłonnych.
Czyli co tutaj, jaka rada dla rodziców, jeżeli wy, pediatrzy, tego nie możecie robić?
Żeby była większa dostępność do tych poradni specjalistycznych, do tych badań, które robią specjaliści. Ewentualnie dać podstawowej opiece zdrowotnej możliwość kierowania również, żeby to Narodowy Fundusz za to płacił.
To może, panie doktorze, to jednak potwierdza rację takich akcji, jak ten ambulans Ronalda McDonalda.
Tak, ale to jest przypadek jeden w jednym mieście, prawda? A społeczeństwo mamy wszędzie. Tak jak powiedziałem poprzednio, każdy jeden przypadek zdiagnozowany wcześniej, to jest zawsze chwalebne.
Czyli pan się upomina o jeszcze lepszy system zdrowotny, który by to zapewniał?
Tak, oczywiście.
Żeby to nie było takie akcyjne?
Organizację i możliwość po prostu na bieżąco. Gdyż lekarze wiedzą, prawda, jakie badania powinny być, wiedzą, czego szukać, tylko nie mają tych narzędzi w postaci skierowań do tych badań. Nie wiem, jak, że USG kilka miesięcy. Trudno jest mi powiedzieć. W mojej praktyce wiem, że jak ja daję skierowanie do USG, to ja za 2-3 dni już jest dziecko u mnie z wynikiem. Więc nie wiem, jak w zależności od organizacji na poszczególnych terenach. Ja nie mogę mówić za innych.
Rozumiem. Proszę państwa, jeszcze kilka minut naszej audycji. Ja obiecałem jeszcze jednej osobie, że do niej zadzwonimy. Właśnie do dyrektorki Fundacji Ronalda Reagana, chciałem powiedzieć. Ronalda McDonalda. Za chwileczkę, tak? Witam panią, pani dyrektor Katarzyna Nowakowska, dyrektor Fundacji Ronalda McDonalda w Polsce. To wasz ambulans był we wrześniu, to wasz ambulans jeździ po Polsce i robi badania USG dzieci do lat 6. Pani dyrektor, jaki dotychczasowy jest bilans tego objazdu waszego ambulansu w autobusie po Polsce?
Dobry wieczór państwu. Program Nie nowotworom u dzieci to nie jest nowy program, ponieważ my go robimy od 2005 roku. Dokładnie w momencie, gdy dostaliśmy ten specjalistyczny ambulans z dwoma gabinetami USG.
I przez te 8
do
lat
dzisiaj
przebrano.
Zbadaliśmy 28 tysięcy dzieci i to jest ponad 300 miast, do których wracamy bardzo często cyklicznie co roku na badania. Ta populacja dzieci, która została przyjęta na pokładzie ambulansu przez specjalistów, bo proszę pamiętać, że pracują z nami radiolodzy dziecięcy z oddziałów onkologicznych, hematologicznych, a więc ci, którzy dokładnie wiedzą, co widzą, czego ktoś, kto nie robi często tego typu badań, pewnie nie może powiedzieć, bo nie ma tak doskonałej praktyki i tylu przypadków do porównania.
Pani dyrektor,
wśród 28 tysięcy dzieci trzeba powiedzieć, że w tym momencie było kilkaset takich, które musiały trafić na następnie bardzo dobrych lekarzy zajmujących się ich zdrowiem, by uratować ich życie.
A proszę powiedzieć,
ze stycznia tego roku spod Warszawy, gdzie dostępność do tego typu badań wydaje się bardzo duża, gdzie nie ma tego problemu czasu dojazdu, być może nie ma tego problemu pieniędzy, jakby nam się wydawało. Tam również zdiagnozowany przypadek Guza Ewinga na żebrze. Dziecko jest już po operacji ratującej mu życie, jest pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka.
Pani dyrektor, wejdę w słowo. Proszę powiedzieć, czy to, co pani powiedziała, oznacza, że na te 28 tysięcy przebadanych dzieci wykryliście we wczesnej, jak rozumiem, fazie kilkaset przypadków nowotworów?
Nie, wykryliśmy we wczesnej fazie kilkaset przypadków chorób, zjawisk, które mogą skutkować niekorzystnym następnie rozwojem i wpływem na stan zdrowia dziecka. Te nowotwory, które zdiagnozowaliśmy w konkretnym wymiarze, to są 3 przypadki, które wymagały natychmiastowej ingerencji chirurgów.
3 przypadki. Proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda kalendarz kolejnych wyjazdów ambulansu waszej fundacji?
Jutro wyjeżdżamy do Jeleniej Góry. Następne w terminarzu badań są Lubniewice.
Ale to może inaczej postawię pytanie, do kiedy kalendarz jest zajęty? Do kiedy ten kalendarz jest zajęty?
Do końca 2014 roku.
Niesamowite zainteresowanie.
Ale proszę pamiętać, że tak jest dokładnie od początku uruchomienia programu, ponieważ on wypełnia pewną lukę, o której pewnie pana gość, pan doktor powiedział. Gdybyśmy mieli łatwą dostępność do badań diagnostycznych, profilaktycznych, gdyby pediatrzy mogli wydawać skierowania rodzicom, gdyby to kompleksowe badanie USG, tarczyca, węzły chłonne, narządy jamy brzusznej, moczna u chłopców, były do wykonania cyklicznie u każdego dziecka, bez jakichś specjalnych zabiegów ze strony rodziców, to ten program nie miałby tej ogromnej popularności i nie cieszyłby się takim zapotrzebowaniem. Ta wrażliwość rodziców na zdrowie dzieci jest naprawdę coraz większa, tylko my jako społeczeństwo nie mamy jeszcze takich systemowych narzędzi, żeby temu rodzicowi pozytywnie odpowiedzieć na tą jego potrzebę zbadania, dowiedzenia się, skontrolowania, sprawdzenia.
Pani dyrektor, bardzo dziękuję. Musimy kończyć naszą rozmowę. To była pani Katarzyna Nowakowska, dyrektor Fundacji Ronalda McDonalda w Polsce. Bardzo dziękujemy, czyli do końca 2014 roku autokar ambulans jest już zaklepany w całej Polsce, zaplanowany. Dziękuję pani uprzejmie za udział w naszej audycji.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc. Panie doktorze, krótko pytam, proszę o krótką odpowiedź. 28 tysięcy przebadanych dzieci, w tym wykryte 3 przypadki nowotworów. Warto dla tych 3 przypadków było objechać pewno wielokrotnie całą Polskę?
Oczywiście warto, gdyż każdy przypadek jest ważny. Każde życie jedno uratowane ma sens.
Doktor Zbigniew Pajzderski, pediatra z ponad 30-letnim stażem, był naszym gościem w tej audycji. Dziękuję państwu za uwagę, za udział w tej audycji. Dziękuję Krzysztof Jankowski, Rafał Regulski i mówimy wszyscy...
Dziękuję bardzo. Dobranoc.